Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Akurat dzisiaj, 27 stycznia, przypada wyzwolenie obozu koncentracyjnego Auschwitz. Symboliczne jest dokonanie tego przez Armię Czerwoną, armię drugiego równie mega zbrodniczego totalitarnego systemu w XX stuleciu. Czy mega zbrodniarze mogą wyzwolić od innych mega zbrodniarzy? Przecież mają wspólny korzeń, niejako wspólny mianownik, który wyklucza zamierzoną realizację dobra. Obydwa systemy zresztą w dalszym ciągu zatruwają naszą teraźniejszość i wciąż powinniśmy pracować nad wyzwoleniem się od nich. Ale wpierw trzeba precyzyjnie zrozumieć ich istotę, odróżnić ją od elementów przypadkowych i zmiennych. Wprawdzie zatem całkiem słuszne jest ściganie miłośników Hitlera, Lenina i Stalina, ale ich grono jest szersze, a nawet bardzo szerokie. Wspólnym ich mianownikiem jest zadeptanie obiektywnej granicy pomiędzy moralnym dobrem i moralnym złem, co prowadzi do usprawiedliwienia każdego występku i każdej zbrodni. Należy to do samej istoty także nazistowskiej ideologii, która za klucz do rozumienia człowieka uznała naukę. Naukę w sensie tak zwanych nauk szczegółowych, zwłaszcza matematyczno-przyrodniczych. Na ich gruncie człowiek to tylko element świata przyrody i tak powinien być traktowany. Tak jak wyrywa się chwasty, wycina skarłowaciałe i chore drzewa, tak też należy czynić z człowiekiem. Stąd też głównym planem Hitlera było znalezienie szybkich, tanich i skutecznych metod ubezpłodnienia milionów ludzi, tych gorszego zdrowia czy jakoby gorszej rasy. Podczas wojny centrum badań w tym zakresie umieszczono w Auschwitz. Tutaj na straszliwym bloku numer 10 dokonywał zbrodniczych pseudomedycznych eksperymentów, zwłaszcza nad chemiczną sterylizacją, profesor Uniwersytetu w Królewcu Karl Klauberg. Do dzisiaj w medycynie stosuje się test Klauberga dla oznaczenia poziomu jednego z kobiecych hormonów płciowych. Jakoś jednak współczesnych lekarzy nie przeraża ta nazwa przywołująca nazwisko jednego z niemieckich zbrodniarzy wojennych skazanych podczas procesu w Norymberdze. Nasza wybitna pisarka Zofia Kossak-Szczucka była więźniarką w tym obozie i w swoim wstrząsającym dokumencie z otchłani wspomina, że więźniarki uważały blok numer 10 za najstraszliwsze miejsce w obozie i wolały być wrzucone do pieca, niż tam się znaleźć. Na użytek tych priorytetowych, zbrodniczych, pseudomedycznych eksperymentów zatrzymywano pociągi jadące na front wschodni, aby przepuścić transporty z medyczną aparaturą czy jakimiś surowcami skierowane do Auschwitz. Ale dzisiaj nawet niektórzy sztandarowi katolicy głośno twierdzą, że stosowanie antykoncepcji jest wręcz moralnym obowiązkiem. Oczywiście czynią to wbrew nauczaniu swojego kościoła. Nie chodzi tu zatem o trapiące każdego człowieka postępowanie wbrew temu, co on sam uznaje za dobre. Tutaj wchodzi w rachubę poważniejsze moralne zakłócenie, na które zwraca uwagę już Arystoteles. Mamy tutaj do czynienia z samousprawiedliwieniem własnych występków, uznanie ich za dobre, a nie za złe. Ta duchowa schizofrenia ujawni się niejednokrotnie i głośno w tym roku, kiedy to przeżywać będziemy także jedno z największych zwycięstw w historii Kościoła, a mianowicie ogłoszenie encykliki Humanae Vitae przez Pawła VI w 1968 roku. Cały świat wstrzymał wtedy oddech. Powojenna ekspansja cywilizacji użycia zrodziła oczekiwanie, aby papież zaaprobował antykoncepcję jako postępowanie mające służyć traktowaniu sfery seksualnej jako dziedziny rekreacyjnej i konsumpcyjnej. Wbrew ogromnym naciskom, także ze strony światowych polityków, próbowano nawet papieża przekupić, Paweł VI przypomniał, że ludzka płciowość to sfera miłowania, wyrażania szacunku dla osoby, a nie sfera rozrywkowa. Ale do dzisiaj trwa sprzeciw wobec tego przejawu chrześcijańskiego optymizmu, wobec bytowego początku człowieka i podstawowych relacji międzyludzkich. Pod koniec poprzedniego roku obiegła cały świat wiadomość, że jeden z włoskich teologów i duszpasterzy podczas wykładu na katolickiej uczelni zachwalał stosowanie antykoncepcji jako wręcz poważnego moralnego obowiązku. Także i ten intelektualny i moralny skandal spotkał się tylko z milczeniem większości katolików, czyli katolickiej widowni, a zdecydowany sprzeciw wyraził tylko profesor Józef Seifert, zawsze wierny swojemu kościołowi, postać blisko związana ze świętym Janem Pawłem II, jeden z założycieli Nowej Akademii Życia imienia Jana Pawła II. Znany jest on dobrze niektórym środowiskom w Polsce, wielu bowiem studiowało w Akademii Filozoficznej w Liechtensteinie, której był rektorem. Niedawno profesor Seifert został zwolniony z pracy na jednej z katolickich hiszpańskich uczelni za głoszenie poglądów zgodnych z odwiecznym nauczaniem swojego kościoła. Profesor Seifert opublikował w ostatnich tygodniach krytykę szokującej pozycji włoskiego teologa. Czytamy tutaj, że pozostaje on w radykalnej i bezpośredniej sprzeczności z nauczaniem magisterium Kościoła i w dodatku podważa same fundamenty poprawnego etycznego myślenia, co prowadzi do usprawiedliwienia każdej zbrodni i każdego występku, także zbrodni totalitarnych systemów XX stulecia. Ich wspólnym mianownikiem jest zawsze zakwestionowanie obiektywnych granic pomiędzy dobrem i złem, zwłaszcza zaś odnośnie do bytowego początku człowieka. A w każdej sprawie początek jest najważniejszy. Miejmy zatem nadzieję, że w tym właśnie roku zechcemy w sposób bardziej stanowczy zawalczyć o szacunek dla tego początku, którym jest życiodajna miłość mężczyzny i kobiety. Szczęść Boże!